Westerplatte. Pancerz.
Tuż po godzinie 9 25 sierpnia 1939 roku żołnierze z wartowni numer 2 patrzyli z niepokojem, jak kilkadziesiąt metrów od ich stanowiska przesuwał się pancernik Schleswig-Holstein. Wpłynął do kanału portowego w honorowej asyście trałowców. Na wysokości Westerplatte trałowce zawróciły, dając miejsce dwóm holownikom, które dopchnęły wielki okręt do nabrzeża Neufahrwasser, gdzie już od świtu zbierali się Niemcy, hałaśliwie manifestujący radość z wizyty okrętu. Pancernik przybywał z ceremonialną wizytą z okazji 25-lecia zatonięcia niemieckiego krążownika Magdeburg. Ten okręt 26 sierpnia 1914 roku, uwięziony na podwodnych skałach, stoczył bohaterską i bezsensowną walkę z rosyjskimi okrętami, co było wynikiem głupoty dowódcy, który rozkazał ostrzelać barak przy latarni morskiej i przez to ściągnął sobie na kark wroga. Okazja świętowania tego wydarzenia była więc marna, a w dodatku miało ono miejsce 1000 kilometrów dalej, u wejścia do Zatoki Fińskiej. Podobno jednak na gdańskim cmentarzu pochowano kilku marynarzy z Magdeburga i to miało uzasadniać wizytę pancernika. Schleswig-Holstein, zwodowany w 1906 roku, nie nadawał się do morskiego boju z nowoczesnymi jednostkami. Natomiast wykorzystany do ostrzeliwania celów lądowych był okrętem groźnym. Jego działa kalibru 280 mm i mniejsze kalibru 150 mm mogły niszczyć umocnienia i siać zamęt w okopach wroga, a gruby pancerz dobrze chronił jego załogę. W jego wnętrzu ukryli się żołnierze piechoty morskiej. Płynąc do Gdańska, gdy po północy 25 sierpnia okręt znalazł się na wysokości Ustki, zastopował maszyny. Do jego burt dobiły dwa trałowce, z których po sznurowych drabinkach wspięło się na pokład pancernika 225 żołnierzy ze Stostrup kompanii piechoty morskiej ze Świnoujścia. Ten jeden oddział liczył więcej ludzi niż cała załoga Westerplatte, a do ataku przeznaczono znacznie liczniejsze jednostki. Bliskość okrętu stojącego po drugiej stronie kanału portowego utrudniała prace, jakie w ostatniej dekadzie sierpnia prowadzono na Westerplatte szczególnie intensywnie. Miały wzmocnić wątłe możliwości obronne składnicy. Trzonem systemu obronnego były koszary, których budowa rozpoczęta w 1934 roku została ukończona rok później. Liga Narodów zgodziła się na tę inwestycję, gdyż trzymanie żołnierzy w dwóch starych budynkach z pruskiego muru było niehumanitarne ze względu na zimno i wilgoć. Trzykondygnacyjny budynek koszar wyglądał ładnie i był wygodny, a jego możliwości obronne pozostały tajemnicą Westerplatte. Zaprojektowano go tak, aby najlepiej chronił suterenem, gdzie znajdowały się pomieszczenia dla większości żołnierzy. Izba dowodzenia, skład amunicji, elektrownia, studnia, urządzenia sanitarne. Architekci wykorzystali wyniki doświadczeń prowadzonych na poligonie, gdzie betonowe konstrukcje ostrzeliwano pociskami kalibru 150 mm oraz obrzucano 100-kilogramowymi bombami. Postanowili wprowadzić stropy żelbetowe o grubości 40 cm, z których dwa najwyższe miały przyjąć energię bomby i rozładować ją, zasypując gruzem strop sutereny, dodatkowo wzmacniając go. To miało całkowicie zabezpieczyć punkt dowodzenia i załogę chroniącą się w najniższej kondygnacji. Koszary otoczył pierścień utworzony przez cztery nowe wartownie plus jedną urządzoną w istniejącej willi. Były to niewielkie parterowe budynki o ceglanych ścianach o grubości od 40 do 60 cm. Tajemnicą wartowni były umocnione piwnice. Niewielkie o powierzchni 3 metrów kwadratowych, wysokie na 2 metry, z żelbetowymi ścianami o grubości 50-60 cm dobrze chroniły żołnierzy obsługi dwóch lub trzech ciężkich karabinów maszynowych, które mogły prowadzić ogień przez strzelnicze otwory. Te obiekty, zabezpieczone przed odłamkami granatów i pociskami karabinowymi, nie mogły jednak uchronić załogi przed wybuchami pocisków artyleryjskich. Jedyną ich ochroną miało być rozrzucenie w terenie i dobre maskowanie. Major Henryk Sucharski, który w końcu 1938 roku objął stanowisko dowódcy składnicy, zdawał sobie sprawę, że ta obrona, wystarczająca dla odparcia ataku bojówkarzy, nawet licznych, nie wytrzyma ataku wyszkolonego i dobrze wyposażonego oddziału wojska, wspartego przez artylerię dużego kalibru. Był to doświadczony i dzielny żołnierz, który w wojnie polsko-bolszewickiej zdobył order Virtuti Militari. Wiedział, że musi udoskonalić system obrony, a przede wszystkim przygotować załogę do spełnienia zadania wymagającego szczególnego hartu w walce, w której ich jedynym schronieniem miała być suterena w koszarach. Zaczął od wzmacniania obrony. Od maja 1939 roku żołnierze nocami budowali dodatkowe, wysunięte poza pas wartowni, stanowiska obrony nazwane placówkami. Najważniejsze z takich stanowisk, położone najbliżej bramy wjazdowej, przez którą biegła droga od nasady półwyspu, otrzymało nazwę prom. Urządzono je w niewielkim wzniesieniu, jakie pozostało po wysadzeniu w I wojnie światowej znajdującego się tam fortu. Ściany schronu zbudowano z okrąglaków o średnicy około 30 cm, układanych jeden na drugim. Z takich samych okrąglaków wykonano strop przykryty papą i blachą falistą. Na tym usypano półmetrową warstwę ziemi. Ułożono kolejną warstwę okrąglaków i znowu ziemi. To było jedyne zabezpieczenie przed bombami lotniczymi lub pociskami wielkiego kalibru, jakie miały spaść na Westerplatte. Placówkę obsadziło 21 żołnierzy pod dowództwem porucznika Leona Pająka, dysponujących dwoma ciężkimi i dwoma ręcznymi karabinami maszynowymi. Ich siła ognia była wystarczająco duża, aby zatrzymać oddział wdzierający się przez bramę na Westerplatte, a stamtąd spodziewano się głównego ataku. Takich polowych punktów obrony wybudowano 6, a uzupełniały je stanowiska dla jednego działa kalibru 75 mm, dwóch dział przeciwpancernych i czterech moździerzy, dobrej prostej broni o zasięgu około 3 km. I to była cała artyleria Westerplatte, która mogła niszczyć stanowiska niemieckie po drugiej stronie kanału portowego lub zatrzymać czołgi, gdyby te wdarły się przez bramę lub wyłom w murze. Siłę obrony Westerplatte stanowiła broń maszynowa. 16 ciężkich karabinów maszynowych, świetnej polskiej broni, prostych w obsłudze i niezawodnych. Ponadto 17 ręcznych karabinów maszynowych, równie dobrych, produkowanych w Państwowej Fabryce Karabinów od 1929 roku. Było też 8 lekkich karabinów maszynowych 0815, wbrew nazwie nieporęcznych, przestarzałych, a w dodatku chłodzonych wodą, co bardzo utrudniało celowanie, albowiem dwójnóg, na którym opierał się karabin, zamontowano w złym miejscu i w czasie strzelania woda przelewała się w chłodnicy, kołysząc karabinem i utrudniając celowanie. Westerplatte nie miało większego znaczenia wojskowego, poza tym, że walka o półwysep mogła wiązać niewielkie siły niemieckie, nie pozwalając na użycie ich w innych rejonach walk. Jaki więc sens miała obrona skrawka ziemi w porcie gdańskim z 19 pustymi magazynami? Narażanie życia 200 stacjonowanych tam żołnierzy wydawało się przerażającą lekkomyślnością. Westerplatte było jak czujka, która miała zasygnalizować początek niemieckiej agresji, a było oczywiste, że Niemcy na pewno zaatakują w Gdańsku. To miasto było dla nich sztandarem. Adolf Hitler z upominania się o zwrot Gdańska zrobił swój program polityczny, zyskujący masowe poparcie Niemców. A premier Neville Chamberlain w czasie posiedzenia rządu 20 marca 1939 roku przekonywał swoich ministrów, że niemiecka agresja w Gdańsku nie będzie oznaczać automatycznego uruchomienia brytyjskich gwarancji i przystąpienia do wojny. Wyjaśniał, że stanie się tak wtedy, gdy niemiecka akcja stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa i politycznej niezależności Polski. Obrona Westerplatte musiała więc być zacięta, aby dowieść, że to nie grupa dywersantów hałasuje w porcie, lecz państwo niemieckie wszczęło wojnę. Westerplatte było też symbolem polskiej obecności w Gdańsku. Niemcy kwestionowali to prawo przez 20 międzywojennych lat, a przytakiwali im brytyjscy politycy, którzy mówili, że skoro Polacy stanowią tylko 5-10% mieszkańców, to miasto należy się Niemcom. W takiej sytuacji wycofać się z Westerplatte oznaczało otworzyć drogę do oddania Niemcom Pomorza, pozwolić odepchnąć się od morza, a potem oddać Górny Śląsk i Poznańskie. Dlatego Westerplatte musiało być bronione, tak jak każdy skrawek polskiego terytorium. Dlatego stało się twierdzą. Twierdzą, której siłę wyznaczały nie żelbet bunkrów. Na Westerplatte Nawet hełmów nie starczało dla wszystkich żołnierzy. Jedyną siłą tej placówki byli ludzie. Nie sposób ustalić, ilu ich ostatecznie było. Według dowódcy majora Henryka Sucharskiego składnicy broniło 201 ludzi. Oni mieli zatrzymać ataki na obiekty rozłożone na 50 hektarach. Nie mogli spodziewać się odsieczy. Pomoc nie mogła też nadejść od strony morza, gdyż niemiecka marynarka i lotnictwo panowały nad Zatoką Gdańską. 201 ludzi na Westerplatte było pozostawionych tylko sile swojego poczucia obowiązku i żołnierskiego honoru.